Gościem programu jest Dariusz Pado, adwokat, poeta. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Cofniemy się do historii braci Józefa i Władysława Szajnoków. To nie będzie tylko opowieść o przeszłości, ponieważ ślady działalności firmy Szajnok do dziś w niewielu miejscach, ale jednak można w Rzeszowie i nie tylko napotkać. Przede wszystkim jednak mamy do dyspozycji dokumenty, mnóstwo fotografii. Pan je odkrywa, zbiera. Miał już kilka spotkań, prelekcji dotyczących odkrywania historii Rzeszowa, przypominania o ludziach, którzy tworzyli jeden z pierwszych zakładów przemysłowych w mieście, gdzieś w stolicy regionu. Od czego to się zaczęło?
Zaczęło się bardzo wcześnie, bo zaczęło się jeszcze w XIX wieku, co może być pewnym zaskoczeniem dla mieszkańców Rzeszowa. I zaczynało się w zakładzie należącym do lwowskiego przedsiębiorcy, który założył w Rzeszowie odlewnię, która produkowała różnego typu żeliwne elementy domów, ulic, rynien, etc. I był to zakład Perkun. Bardzo znany zakład, bo tak jak wskazuje trop, zakład ten znajdował się główny we Lwowie, a też w kilku innych miastach galicyjskich. I też ten zakład funkcjonował w Rzeszowie. Jeszcze przed tym, kiedy bracia Szajnok rozpoczęli własną karierę, już byli zatrudnieni właśnie w tym zakładzie. Dziwnym trafem w szufladzie Tomasza Szajnoka, który jest wnukiem Władysława Szajnoka, odnalazłem te dokumenty, bo właśnie nie wiedzieliśmy o tym fakcie, że osoby braci Szajnok swoją karierę właśnie zaczynali w tym zakładzie. Wiedzieliśmy natomiast o tym, że bracia ci nabyli ten zakład w roku 1900. Jednakże, jak już popatrzymy, ta historia zaczyna się parę lat wcześniej, gdzie relegowany ze studiów za działalność społeczno-polityczną Władysław Szajnok zostaje w okresie relegacji kierownikiem właśnie Perkuna Rzeszowskiego. No i później, najprawdopodobniej, podczas restrukturyzacji tego zakładu, bo ten zakład się restrukturyzował właściwie, bo miał dość poważne problemy finansowe, bracia Szajnok nabywają ten zakład i prowadzą go w pierwszej fazie jego rozwoju właśnie razem. Piękne dokumenty, które ocalały, są świadectwami nie tylko zatrudnienia, ale też właśnie tego, że bardzo młodzi ludzie od razu sprawują funkcje kierownicze w tym zakładzie. Nie jest to mały zakład, bo jest to największy zakład wtedy funkcjonujący w Rzeszowie. On zatrudniał wtedy około 60 osób, a jak na tamtą okoliczność, na tamte czasy, to już był bardzo duży zakład. To nie był zakład przypadkowy, nie był to zakład produkujący elementy lekkie. Były to kanały, były to różnego rodzaju włazy, rury, ale też maszyny, bo zakład ten produkował maszyny rolnicze, maszyny różnego rodzaju służące do prac ciesielskich, ale też elementy, i to było chyba najistotniejszym z form działalności, instalacje do młynów wodnych. I z tego ten zakład właśnie słynął i to była jak gdyby pierwsza poważna próba obu braci, właśnie produkcja turbin do młynów.
Proszę powiedzieć, aby bardziej naszą wyobraźnię rozbudzić, gdzie znajdowała się ta fabryka?
Jakoś unikałem pewnej osobistej dygresji w tym temacie. Ja jestem chłopakiem z ulicy Grunwaldzkiej. Mieszkałem w żółtej kamienicy, która znajduje się vis-a-vis oddziału banku PKO BP. To jest zaraz przy tej okrągłej kładce, którą znamy. No, trudno, żeby ktokolwiek nas z Rzeszowa nie wiedział, gdzie jest okrągła kładka, prawda? Wszyscy znamy to miejsce i jeżeli wdrapiemy się na nią i popatrzycie Państwo z tej kładki w kierunku dworca PKS, właśnie na moją rodzinną kamienicę, to zobaczycie piękny kompleks na literę E i tam znajdował się ogród, w którym ja właściwie się wychowałem. I w tym ogrodzie znajdowałem absolutnie różne rzeczy. Cegły, fragmenty jakichś blach, tam znajdował się garaż, tam wcześniej jeszcze za mojego dzieciństwa znajdowała się kuźnia, w których pokukowano konie i tak dalej. To dość długo funkcjonowało. Tam znajdowały się garaże, w których były zakłady mechaniczne. I właśnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, czyli właściwie po sąsiedzku znajdowały się dwa zakłady, bo tam się znajdował młyn, ale zaraz obok młynu znajdował się zakład, właśnie ten, który był pierwotnie perkunem, a później odlewnią metalurgiczną braci Szajnok, a później Józefa Szajnoka. Jak gdyby zaraz obok tego zakładu, który troszeczkę w swojej wyporności wchodził do połowy niegdysiejszej ulicy Lenina, obecnie Piłsudskiego, znajdował się dom braci Szajnok, jak gdyby w sąsiedztwie kamienicy Krausów. Także tutaj to była jak gdyby rodowa siedziba, gniazdo funkcjonowania obu braci i wcześniej ich ojca Stanisława, który też był bardzo znamienitą osobą, bo działał w sądownictwie, był asesorem sądowym, urzędnikiem sądowym. Także nie była to rodzina, która nagle wylądowała nie wiadomo skąd, tylko już od kilku pokoleń w Rzeszowie żyła. Najprawdopodobniej byli to migranci z Węgier. Szukamy ciągle potwierdzenia, nie mamy go jeszcze, ale najprawdopodobniej z Brzozowa przyjechała ta rodzina właśnie do Rzeszowa i bracia byli bodajże trzecim pokoleniem, które w Rzeszowie zamieszkiwało. I na pewno była to rodzina bardzo mocno już wpisana w realia rzeszowskie, bardzo zaangażowana w życie społeczne, wykształcona, bo bracia po pierwsze, o czym się troszeczkę zapomniało, byli absolwentami obecnie pierwszego liceum, a wtedy gimnazjum męskiego w Rzeszowie. Józef starszy skończył wcześniej gimnazjum i kontynuował swoją edukację na Politechnice Lwowskiej i taką samą karierę również przeszedł Władysław. Także obaj są nie tylko urodzeni, ale też wykształceni właśnie w Rzeszowie. Zachowały się właściwie piękne świadectwa, właściwie wszystkie świadectwa edukacji Władysława Szajnoka. No, był dobrym uczniem, umysłem ścisłym, podobnie jak jego brat.
Jeszcze obaj, co ciekawe, oprócz dokumentów związanych z czasem edukacji w Rzeszowie, dysponujemy też zapiskami, dziennikiem, pamiętnikiem, może bardziej dziennikiem nazwijmy, te zapiski Stanisława, czyli ojca Władysława Józefa.
Tak, dysponujemy. W archiwum państwowym w Rzeszowie ocalały zapiski czynione przez ojca braci Stanisława, rzeczonego wcześniej, które pod koniec jego życia stanowią wspomnienia o czasach jego dzieciństwa, ale też, które spędził w Rzeszowie. Jest to bardzo ciekawa lektura, bo przewijają się tutaj różne narodowości, różnego typu dygresje. Bardzo ciekawe, fajne. Myślę, że trudno jest znaleźć taki dokument, zresztą fajnie opracowany przez pracowników Archiwum Państwowego, które by w tak realny i rzeczywisty sposób opisywały narodową wielorodzinność Rzeszowa i jego małomiasteczkową gęstość. To jest bardzo fajny dokument, można go zresztą chyba odnaleźć w zasobach internetu. Także polecam, bo to jest bardzo ciekawa lektura. Wiąże się to z historią obu braci.
Wracając do tych postaci Władysława oraz Józefa, oprócz gruntownego wykształcenia, które zyskali, przypomnę, jeden z etapów edukacji to była Politechnika Lwowska. Bracia byli również bardzo zaangażowani w życie, w rozkwit, nawet tak to powiem, życia gospodarczego, ale też i w relacje społeczne. Sposób prowadzenia zakładu, dziś byśmy powiedzieli firmy, no, mógłby być przykładem dla niejednego dzisiejszego biznesmena. Zderzam teraźniejszość z przeszłością.
To prawda, dlatego że może zacznę od Józefa, który pozostał w Rzeszowie do końca swojego życia. On był bardzo zaangażowany w życie samego Rzeszowa. Był radnym, był asesorem, bardzo mocno był zaangażowany politycznie, był twórcą Muzeum Przemysłowego, które się mieściło w gmachu Sokoła. Prowadził Głos Rzeszowa gazetę przez, to w latach 20. już, w latach międzywojennych. Także była to bardzo mocno zaangażowana w życie Rzeszowa osoba. Natomiast troszeczkę inna jest historia Władysława, który po rozstaniu się z bratem, bo tu trzeba wspomnieć, że w 1912 bracia się rozstają. Los Władysława wiąże się z wybitnym też przemysłowcem, jednym z najwybitniejszych przemysłowców dwudziestolecia międzywojennego Polski, z Marianem Wileżyńskim. I oni wspólnie razem działając, najpierw zakładają gazy ziemne, a później zakładają spółkę Gazolina, która zajmuje się przetwarzaniem gazu ziemnego właśnie w płynną ciecz nazwaną gazoliną, ale też wydobywanie ropy naftowej. Ich działalność głównie skupia się w Borysławiu i we Lwowie i właśnie wtedy wpadają oni na pomysł stworzenia pierwszej w Europie, jednej z najwcześniejszych na świecie spółek pracowniczych. Polega to na tym, tu mogę jako adwokat też Państwu powiedzieć, na stworzeniu spółki, która do akcjonariatu kapitałowego spółki zaprasza swoich pracowników. Maksymum spółki jest wspólna praca, wspólny plon. Część wynagrodzenia pracowników również jest wypłacona w kapitale akcyjnym. No i ta spółka naprawdę rośnie i ustrzega się tego, że kiedy wybuchają strajki dość duże w Borysławiu, jest to jedyny zakład, którego pracownicy dostają zgodę na pracę i nie są oni strajkami, dlatego że są właścicielami czy współwłaścicielami tego zakładu. Gazolina była do końca swojej działalności, czyli do 1946 roku, bardzo dobrze prosperującym zakładem i ten akcjonariat pracowniczy, pomimo licznych prób przejęcia i wrogiego przejęcia przez kapitał zachodni, francuski, amerykański, nigdy się nie skruszyła. I trzeba powiedzieć, że ci pierwsi akcjonariusze, podstawowi akcjonariusze, mieli majątek, który na przykład dzisiaj można porównywać do około 50 milionów złotych polskich obecnie. Także proszę sobie wyobrazić, że zwykły pracownik, który jest wiertaczem bądź pomocnikiem wiertacza, jest współwłaścicielem wysokości kilkudziesięciu czy kilku milionów złotych swojego zakładu. Pracując fizycznie, nie dość, że wykonuje tą pracę, to czerpie absolutnie cały czas dochód z zysku, bo bierze udział w podziale zysku tej spółki. Statut sam w sobie jest majstersztykiem prawnym. Sporządził go Wojciechowski. Wojciechowski był młodym chłopakiem przyjętym przez Wileżyńskiego do pracy zaraz po studiach i zupełnie przez przypadek. I później on się okazał naprawdę wybitnym prawnikiem, posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, etc. Także z Gazoliną, z Wileżyńskim i z Szajnokiem wiąże się naprawdę piękna historia, absolutnie zapomniana. Jednego z najciekawszych, jednego z największych przedsiębiorstw dwudziestolecia międzywojennego. Największa prywatna spółka w Polsce, absolutnie niezależna, funkcjonująca na wzorowym poziomie.
Do biografii Władysława i Józefa Szajnoków można chyba dopisać pojęcie wizjonerzy. To nie było tylko zarządzanie przedsiębiorstwem, ale to były też przeróżne pomysły, wizje, projekty. Rozmaite losy też ich były.
Tak, już pierwszy sam pomysł właśnie produkcji turbin, bardzo nowoczesnych turbin, niestety nie wypalił braciom, dlatego ich drogi się rozstały, dlatego splajtowali, dlatego każdy z nich jak gdyby zajmował się troszeczkę inną działalnością, bo tak jak wskazywaliśmy, Józef dalej prowadził odlewnie. Ale ta działalność społeczna, choćby właśnie stworzenie tego muzeum, prowadzenie cały czas jakiejś działalności kulturalnej przez Józefa jest takim wyznacznikiem. Natomiast wizjonerstwo Władysława to w ogóle przerastała wszelkie możliwe chyba ramy. Dlatego, że był jednym z najbliższych współpracowników Mościckiego. Kiedy Mościcki wraca, my znamy historię Kwiatkowskiego, pupila Mościckiego, ale takim samym pupilem był właśnie Szajnok, który został zaproszony przez Mościckiego do stworzenia spółki Metan. Ta spółka po przekształceniach stała się Polskim Instytutem Chemicznym, która non-profit działała na rzecz polskich przemysłowców. I to jest chyba rzadki ruch, żeby kapitał prywatny stał się kapitałem państwowym i działał w formie właśnie takiej działalności laboratoryjnej na rzecz polskiego przemysłu. Zresztą działalność Szajnoka i prezydenta Mościckiego w wielu, wielu zakresach, patentach, które wymyślali, które realizowali razem z Wileżyńskim, no była niesamowita. Stworzenie banku naftowego, który miał finansować polski kapitał zaangażowany w naftownictwo. Też pomysł, który niestety przez piętno wielkiego kryzysu gospodarczego nie wypaliła. No i pewnie można by było jeszcze szukać bardzo wiele takich aspektów, wiele ustaw, które Szajnok tworzył, pisał, między innymi właśnie doprowadziła do ocalenia istnienia polskiego kapitału, bo trzeba tutaj zwrócić uwagę, że po I wojnie światowej praktycznie 56% całego kapitału w przemyśle naftowym należało do Francuzów, dlatego że Francuzi kontrybucje wojenne od Austriaków dostali właśnie w akcjach przedsiębiorstw naftowych w Polsce, ale to ponoć było dogadane z polskimi negocjatorami, bo za to, że my Francuzom oddaliśmy kapitał, to Francuzi nam zapewnili, że my dostaliśmy tamte tereny. Więc to były pewnie takie dyplomatyczne transakcje wiązane i ich beneficjentami właśnie byli Wileżyński i Szajnok, którzy co prawda mogli prowadzić działalność, ale byli narażeni na bardzo dużą konkurencyjność właśnie kapitału głównie francuskiego, ale też amerykańskiego. Też on był obecny. Wiadomo, tam była wojna pomiędzy noblami i Rockefellerem. Ich jakoś to ominęło, ale to wynikało właśnie z tego, że po prostu oni jako jedyni zabezpieczyli sobie własny kapitał do zrealizowania własnych idei. Byli pierwszymi osobami, i to jest coś niesamowitego, bo też się wiąże z historią innej osoby związaną z historią Rzeszowa. Pierwszymi osobami Szajnok i Wileżyński, którzy zbudowali gazociąg w Europie. Był to najpierw króciutki 80-metrowy odcinek, ale zaraz później projektują, zresztą Władysław Szajnok projektuje projekt pierwszego gazociągu w Europie w Rzeszowie. Jeszcze w Rzeszowie. W 1910-1912 Szajnok rysuje na ulicy Sobieskiego 3 pierwszy projekt gazociągu w Europie. Cud sprawił, że mam projekt ten właśnie w swoich zasobach i ma go też prawnuk Mariana Wileżyńskiego, Zbyszek Jamroz. Mamy pierwszy projekt, ten właśnie z Borysławia powstał w Rzeszowie. I to też jest ciekawa historia, bo tu się jeszcze wplątuje super ciekawa historia, odkryta w dokumentach właśnie Zbyszka, że ten gazociąg biegnie z Borysławia do Drohobycza i w Drohobyczu, kiedy oni zatwierdzali ten projekt, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, inżynierem, który akceptował prawidłowość wykonania projektu, był Isidor Schulz, czyli brat Brunona Schulza. I tutaj splata się inna jeszcze historia, bo Isidor Schulz był osobą, bez której Brunon Schulz by nie istniał i nie funkcjonował, bo Isidor finansował, pomimo tego, że RUI wydawał Schulza, to Isidor finansował wszystkie publikacje swojego brata, zapewniał mu wystawę, etc., etc. Tak naprawdę panowie się na pewno znali wszyscy razem, bo funkcjonowali na bardzo małym rynku, a do tego wplątuje się jeszcze Angerman, pan na Bogu chwale, ponieważ miejsce, z którego ten gazociąg wychodził, to był szyb należący właśnie do Angermanów i wynajęty przez Szajnoka i Wileżyńskiego właśnie od rodzin Angermanów, czyli państwa na Bogu chwale.
Wspaniale pan zarysował te sploty losu na przestrzeni nie tak znów długiego okresu, za to bogatego w przeróżne wydarzenia, także i bardzo niedobre, tak to powiem delikatnie, historii.
Ale właśnie pamiętajmy to, że w Rzeszowie zaprojektowano pierwszy gazociąg w Europie, jeden z pierwszych na świecie. To jest naprawdę fajna informacja, mam nadzieję, że kiedyś Rzeszów sobie zapamięta to tak mocniej.
Co z pamięcią i sposobami utrwalania dorobku, śladów, pod ślady rozumiem dokumenty, fotografie, to co na przykład pan gromadzi. Przyznam, że szczegółową historię braci Szajnok, taką bardziej szczegółową, poznałam dopiero słuchając jednej z prelekcji pana. To było w 2025 roku.
Tak, odbył się wykład w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Super sympatyczne miejsce, bardzo fajne spotkanie, dlatego że rzeczywiście jakaś tam dyskusja się wyłoniła i na fali tej dyskusji później zorganizowano też już przez Piwnice Rzeszowskie spacer historyczny, także nie jest źle, coś się dzieje. Rodzina Szajnoków odwiedziła prezydenta miasta i z prezydentem omawiano jakieś sposoby upamiętnienia nam i rodzinie i mam nadzieję też miastu marzy się, żeby coś powstało. Może piwnice rzeszowskie są takim miejscem, żeby zdeponować parę artefaktów, które ocalało, parę kanałów, które jeszcze mamy. I co się powiedzieć, tak liczymy na to, że kiedyś tam malutki fragmencik ściany pozwoli na zaprezentowanie tej bądź co bądź wybitnej historii, bo mało mamy tak wielkich i ciekawych życiorysów właśnie wynikających z bardzo małego, cichego i spokojnego galicyjskiego miasteczka, jakim był Rzeszów.
Historia, pamięć tego, co dokonali, projektowali, tego, w jaki sposób realizowali swoje zamierzenia Władysław i Józef, choć częściej tutaj jednak mówimy o Władysławie, nieco inne formy aktywności na przestrzeni lat wybrali. Mamy Rzeszów na mapie, no, miejsce do zagospodarowania słowami, historią, by jednak ta obecność braci Szajnok w jakiś sposób odżyła. A co z innymi miejscami na mapie Podkarpacia, czy nawet wybiegnę trochę Europy? Czasami jest tak, że w miejscu, w którym dokonywały się wspaniałe historie, ich inicjatorzy nie są znani, są znani gdzie indziej.
Tak. Ja myślę, że jest podobnie tutaj, bo historia gazoliny jest bardzo mocno znana właśnie czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, bo była to pierwsza spółka, powiedzmy sobie w cudzysłowie, gazowa w Europie. Rzeczywiście ta pamięć jakoś funkcjonowała. Natomiast mi się wydaje, że właśnie biorąc pod uwagę ten tok rewolucji przemysłowej, która gdzieś tam na przełomie XIX-XX wieku została zarysowana, w fajny sposób ocalała właśnie tutaj w Rzeszowie. Dlatego, że może senność Rzeszowa i w pewnym okresie brak jakiegoś takiego radykalnego zrywu, że wszystko żeśmy wydzierali, wszystko żeśmy zmieniali, pozwoliła na przykład na to, że w Rzeszowie zachował się całkiem fajny tok, jakby to ująć, spacerowy, gdzie ocalało bardzo wiele artefaktów związanych nie tylko z fabryką Szajnoków, ale też na przykład z fabryką Zweiga, gdzie my mamy w rzeczywistych miejscach stare włazy kanałowe. Ten spacer, który żeśmy właśnie organizowali razem z Tomkiem Szajnokiem, był spacerem po Rzeszowie, 40-50-minutowy spacer, gdzie my zamiast patrzeć w niebo, patrzymy w ziemię i szukamy kanałów, no i one są pochowane w bramach, na ulicach, w podwórkach i powiem szczerze, gdziekolwiek żeśmy nie wchodzili, wychodzili mieszkańcy, zaczynaliśmy rozmawiać, oni byli zaskoczeni tym, że my się czymś interesujemy, od nich dowiadywaliśmy się też bardzo ciekawych różnych informacji, no i to są fajne interakcje wzbudzające zainteresowania. A co do historii Europy, po prostu ja uważam, że my, jeżeli wzmocnimy ten głos, to zasługuje ta historia na to, żeby się stać elementem, i to rzadkie, jeżeli chodzi o Rzeszów, bo naprawdę mamy mało takich elementów, żeby Rzeszów stał się elementem historii gospodarczej Europy. Naprawdę. Nie wiem, co byśmy mieli wycisnąć z historii naszego spokojnego, małego niegdyś Rzeszowa, żeby to było elementem globalnej historii, czy nawet bym powiedział historii, która była prekursorem narracji wykorzystania gazu.
Historia braci Szajnok. Życzylibyśmy sobie tego, chcielibyśmy, aby zyskała swoją kontynuację. Pierwsze kroki już zostały poczynione. Czekamy również na spotkania, na rozmowy. Przecież wiele osób może być w posiadaniu rozmaitych dokumentów, a może po wysłuchaniu tej rozmowy baczniej przyjrzą się swoim kamienicom na przykład, podwórkom.
A czy ja, pani redaktor, mogę mieć jeden apel?
Proszę bardzo.
Drodzy państwo, tak jak wspomniałem, bracia Szajnok produkowali maszyny, które obsługiwały młyny wodne. Na naszym terenie znajdowało się mnóstwo tych młynów wodnych. Ja w tej chwili staram sobie rozrysowywać taką mapę młynów wodnych. Niestety większość z nich już nie istnieje, ale przecież te poważne, potężne maszyny, które oni odlewali, gdzieś musiały może ocaleć, gdzieś przeżyć i być może ktoś z państwa na strychu, w stodole, gdziekolwiek indziej, patrząc na jakiś fragment żelastwa, zauważy na jego boku właśnie, bo oni sygnowali te maszyny, to nazwisko Szajnok i wtedy naprawdę to będzie dość duże odkrycie, ponieważ my do dzisiaj nie odnaleźliśmy żadnego z tych elementów. Przepraszam, skłamałem. Odnalazłem na Ukrainie, ale niestety nigdy nie dotarłem do tego miejsca. Ponoć jest młyn, gdzie ta instalacja faktycznie istnieje, ale na pewno gdzieś tutaj w okolicach tego typu urządzenia działały i funkcjonowały i no może to jest zadanie domowe dla państwa i wam, bo nam się nie udało, uda się odkryć taki skarb.
Zachęcamy do odkrywania i dopisywania współcześnie historii zakładu braci Szajnok, braci urodzonych w Rzeszowie, którzy właśnie tutaj rozpoczynali swoją działalność. W stolicy regionu funkcjonował jeden z największych zakładów przemysłowych w tym mieście. O historii braci Szajnok, o postaciach, o biografii, o działalności i wizjach opowiadał Dariusz Pado, adwokat, poeta. Bardzo dziękuję za opowieść.
Dziękuję serdecznie państwu i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych spotkaniach i spacerach.